Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. To już 30 odcinek audycji Zmieniaj Świat. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Karłowicz, członkini Stowarzyszenia Ekipa z Bagien. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od tego, dlaczego zostałaś członkinią Ekipy z Bagien. Jak to się stało, że dołączyłaś do istniejących już zapaleńców?
To było jakieś 5 lat temu. Ja byłam wtedy radną Rady Miejskiej w Ostródzie. To była moja pierwsza kadencja, zresztą jedyna, bo już radną nie jestem, gdzie wystartowałam do Rady Miejskiej ze strony społecznej, jako taka społeczniczka, która właśnie chce zmieniać świat, a propos tytułu twojej audycji. I pamiętam, że dziewczyny z Ekipy z Bagien, zresztą znamy się, jesteśmy z Ostródy. Ostródy to jest małe środowisko, więc umówmy się, że ludzie aktywnie działający gdzieś tam mniej lub bardziej, to są środowiska, które się przenikają, to są ludzie, którzy się znają. Zwróciły się do mnie z prośbą o interwencję. Wtedy jeszcze działałam też w Stowarzyszeniu Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna, że na Bagienku, obok którego mieszkają, czyli takim podmokłym, bardzo cennym terenie, władze miasta postanowiły utworzyć teren festiwalowy. No i to był taki trigger, który sprawił, że po pierwsze się spotkałyśmy, po drugie na fali protestów, ponieważ też uważałam, że pomysł jest beznadziejny. Ja korzystałam ze swoich jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, prerogatyw, czy chociażby twarzy, będąc w Radzie Miejskiej, byłam ich głosem, one z kolei podsyłały, czym bym mogła się zająć i na co zwrócić uwagę. To było to miejsce styku, a potem to już po prostu jak kula śniegowa poszło.
Czyli ta nazwa Ekipa z Bagien nie jest przypadkowa?
Nazwa Stowarzyszenia Ekipa z Bagien nie jest nazwą przypadkową, bo rzeczywiście wszystko zaczęło się od Bagienka. Na ulicy Pionierskiej.
Dlaczego te bagna są takie ważne?
Przede wszystkim nam wydaje się, mi już się tak nie wydaje, ale tak rozmawiając z osobami, które nie są zaangażowane w taką działalność przyrodniczą, że właśnie Bagienka, tereny podmokłe, jakieś trzcinowiska, że to są tereny, które są tak zwanymi nieużytkami. I w związku z tym samo słowo już tutaj nam nasuwa, że jeżeli coś jest nieużytkiem, to znaczy, że trzeba to użyć. Natomiast te tereny podmokłe są terenami bardzo cennymi z wielu względów. Po pierwsze, one w naturalny sposób retencjonują i magazynują wodę. Przypomnę, że pomimo tego, że jesteśmy na Warmii i Mazurach, czyli na terenie, gdzie mamy pod dostatkiem jezior, w zasadzie na każdym kroku, to jednak mimo wszystko obecnie mamy stan suszy hydrologicznej i to jest bardzo groźne zjawisko, więc to jest taki trochę paradoks. Więc z jednej strony te bagienka, te tereny podmokłe retencjonują nam wodę. Z drugiej strony one są też magazynem wody w sytuacjach, gdzie tej wody mamy za dużo. Jesteśmy teraz w takim czasie, gdzie dużo się mówi o zmianach klimatu, ale też o tym, jak ten klimat jest zmienny. Więc zjawiska pogodowe, które nas dotykają, są bardzo, bardzo intensywne, bardzo ekstremalne. W związku z tym w miejscach, gdzie mamy bardzo intensywne, nawalne deszcze, to takie bagienka nam po prostu tą wodę zbierają i ona na przykład nie zalega nam w piwnicach czy na ulicach. To jest naturalny klimatyzator. Jeżeli idziecie w upalny dzień ulicą i mijacie taki naturalny teren podmokły, to na pewno zwróciliście nieraz uwagę, że po prostu tam jest chłodniej, najzwyczajniej w świecie. To jest oczywiście ostoja bioróżnorodności, czyli siedlisko i miejsce życia nie tylko tego wszystkiego dużego, co widać, ale też całego drobiazgu, który może nawet jest i w kontekście naszego zdrowego życia bardzo istotny. No i tak pewnie można by było wymieniać, wymieniam te takie chyba najważniejsze korzyści, które mamy właśnie dzięki bagnom, tak? No dodam tylko, że życie wzięło się z bagna, my też jesteśmy z bagien.
No właśnie, bo tak myślę o tych bagnach, że generalnie skojarzenia z bagnem są pejoratywne. No wstąpiłeś w bagno, wpadłeś w bagno. No,
nikt nie ale chce, bagno, nie?
Tak, nikt nie chce być w tym bagnie, a tymczasem po prostu to, co daje nam bagno,
tak,
jest czymś, nie można tego ocenić, przecenić, że tak powiem, tak jak mówisz o dzisiejszym świecie i tego, czego dzisiaj nam potrzeba, to takich terenów właśnie jak najwięcej wokół nas, a tymczasem jak myślę sobie o działalności człowieka, to tam, gdzie my wkraczamy, to pierwsze, co robimy, to osuszamy teren.
Ja dzisiaj jechałam do was, bo jechałam akurat z Miłakowa, zresztą przepiękną trasą, tam Świątki i te okolice, więc cudowne tereny. I z przerażeniem patrzę po prostu na pola, gdzie w trakcie teraz wiosennych prac każde takie naturalne zagłębienie wypełnione wodą, trzciną, wierzbami jest osuszane, zasypywane. Rozumiem z jednej strony, to też w ogóle oddzielny wątek, kwestia takiego zarządzania polami i uprawami, ale to jest naprawdę podkopywanie sobie swoich własnych zasobów i odcinanie gałęzi, na której siedzimy, bo po prostu rolnicy, którzy zasypują takie miejsca, po prostu pozbywają się wody, już nie mówiąc o pogłębianiu rowów, to też jest kolejny taki mit. Ludziom się wydaje, że jak pogłębimy coś, gdzie jest woda, to tej wody nagle przybędzie więcej. No, no nie przybędzie, no ta woda opadnie, tak? Opadnie na wierzchu, ale opadnie też ta woda, której nie widać, a która tak naprawdę jest dużo ważniejsza, czyli ta woda, którą mamy w gruncie. Więc tak jak powiedziałaś, te bagna, to jest podstawa naszego życia tak naprawdę w tej chwili. Już nie mówiąc też o tym, że bagna to są często pokłady torfu, to są torfowiska. Torfowiska mają zmagazynowane całe pokłady dwutlenku węgla, my to wykopując, uwalniamy. Więc no, bardzo szeroki temat i naprawdę dużo na ten temat można by było mówić. No ale tak w skrócie chyba powiedziałam te najważniejsze takie rzeczy.
Tutaj zdecydowanie, no mówimy o bagnie, ale też musimy w pierwszej kolejności zmienić to postrzeganie. Bagno to woda, a woda już ma te pozytywne skojarzenia. Woda to życie, tak? Źródło życia. I pomyślmy o bagnach właśnie w taki sposób, a nie w żaden inny. Bez wody nie możemy żyć. To jak myślimy o tym, gdzie tą wodę możemy akumulować, albo skąd ta woda jest, to gdzieś to jest z drugiej strony, niech nam się pojawia to bagno.
Temat wody w ogóle jest tematem takim, wiesz, dużo się mówi na przykład o śmieciach, że zbierajmy śmieci. No oczywiście ważne, zbierajmy śmieci, tak? Segregujmy, no ważne, segregujmy, tak? Sprawdzajmy nasz ślad węglowy. Oczywiście to też jest bardzo ważne. Natomiast mało się mówi o wodzie. No, są kampanie edukacyjne, które mówią o tym, że na przykład, nie wiem, no, zakręcaj wodę, jak myjesz zęby, tak? Albo prysznic, nie wanna i tak dalej. Ale mało mówimy na temat tego, jak używamy tej wody. Czyli na przykład pomyśl sobie, że wody, której używamy do picia, używamy również do spłukiwania toalet. Jakie to są masy wody, które po prostu się najzwyczajniej w świecie marnują. Albo myjemy samochody. Na myjniach samochodowych, nie?
I to już działa na wyobraźnię.
Tak, to już nam daje jakąś skalę i pojęcie tego, jak marnujemy tą wodę. Więc tak jakby każde miejsce, które tą wodę magazynuje, filtruje, jest takim naturalnym zbiornikiem, każde takie miejsce jest cenne. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam właśnie radną. Pamiętam taką sytuację, gdzie dyskutowaliśmy na temat takiej inwestycji, która miała powstać w mieście. Chodziło o nowe separatory, czyli no, generalnie rzecz biorąc infrastruktura związana z wodą opadową, z deszczami. I to była inwestycja na ponad 2,5 miliona złotych, która wymagała tego, żeby właśnie nad z kolei drugim miejscem, którym my jako ekipa z bagien się zajmujemy, czyli nad rozlewiskiem Drwęcy, żeby część brzegu rozkopać, żeby można było tam te separatory wstawić i tak dalej, i tak dalej. Nie zagłębiając się w szczegóły, 2,5 miliona, więc w skali budżetu są to bardzo duże pieniądze, a rozwiązania oparte na naturze, czyli ochrona naturalnych miejsc, które zbierają wody, czyli na przykład takich właśnie miejskich bagienek, mokradeł i tak dalej, no to są, to już tak jakby coś, co mamy, co w naturalny sposób nam filtruje, magazynuje, zbiera i po prostu jest tańsze. Ale zmiana sposobu myślenia, pamiętam rozmowy, które się toczyły wtedy i gdzie ja próbowałam przekonywać radnych i urzędników, że może pomyślmy, to jeszcze były fakt moje początki, więc wydaje mi się, że wtedy nie miałam wystarczająco dużo wiedzy, teraz pewnie poszłoby mi dużo sprawniej argumentowanie, dlaczego warto by było pójść w te naturalne rozwiązania, ale pamiętam, jak trudno było zrozumieć, że, ale jak, że bagno, że ten, nie, to twarda inwestycja musi być, beton, kasa, koparka i to wtedy jest tak jakby jakieś takie chyba poczucie, że to wtedy jest porządnie zrobione. Natomiast te rozwiązania oparte na naturze są traktowane jako takie niepoważne, albo takie niewystarczająco dobre, bo tam za mało betonu, za mało maszyn i tak dalej. No ale pewnie jest to jakiś proces.
No a przypomnijmy sobie, że dzisiaj jak myślimy o tym, żeby coś najlepiej funkcjonowało, to wzorujemy się na naturze. Jak mówimy o powrocie do korzeni często, no to jednak korzenie są w naturze, tak? Wracamy do tej natury.
Wydaje mi się, że w świadomości ludzi łatwiej te zmiany następują. Może ja też się obracam w bańce, to też tak jakby biorę pod uwagę, że obracam się w środowisku ludzi, którzy myślą w sposób podobny, więc nie do końca wiem, jak to wygląda poza tą bańką, ale mam takie wrażenie, że ta świadomość zmienia się. Natomiast ta świadomość urzędnicza, czyli tam, gdzie zapadają te decyzje, tam te zmiany następują dużo wolniej. Znaczy dużo trudniej jest zmienić sposób działania. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest opór przed zmianą, bo trzeba będzie coś robić inaczej i po prostu trzeba będzie włożyć więcej pracy, żeby to zrobić inaczej. Może brak wiedzy, może jakichś dobrych wzorców. Ciężko jest mi powiedzieć, ale mam takie poczucie, że w urzędach te zmiany, ta machina urzędnicza dużo wolniej mieli te tematy.
Dlatego potrzebne są organizacje pozarządowe, bo one działają, one już robią tu i teraz, nie czekają na te zmiany legislacyjne.
No tak, ale też mogą pchać pewne sprawy do przodu.
I też pchają, tak? No bo też jest taka rola, tylko w międzyczasie już coś robią, tak? O coś walczą, a nie czekają, aż coś samo nastąpi.
Czasami też rola jest taka, żeby wywierać presję właśnie na tą stronę urzędniczą, budować poparcie społeczne wokół pewnych tematów, żeby w tych miejscach, gdzie zapadają decyzje, czyli patrz na przykład w urzędach, właśnie pewne sprawy szły szybciej.